wstępu nie było, ale to co tam na temat, przepraszam najmocniej. W każdym razie chciałem powiedzieć, że to jest temat dla mnie, który każe się, znaczy chętnie go podjąłem, ale jest on dla mnie związany z pewnymi osobistymi wątkami, bo jeżeli ja mam mówić o jedności i o więziach, no to jest dosyć wymowne, bo swojego czasu nie byłem po prostu dobrym przykładem w tej kwestii. I trochę więcej o tym powiem może przy okazji trzeciej sesji. Natomiast modliłem się o to, co mam mówić i generalnie takie prowadzenie Boże wydaje mi się ku historii zboru w Efezie. Chciałbym, żebyśmy po prostu spojrzeli na tę historię i po prostu zobaczyli, jak to tam wyglądało na przestrzeni całej ich historii. I dlaczego apostoł Paweł do nich pisze, co pisze w swoim liście? Jaką rolę odgrywają tam uczynki miłości i na co mają bezpośrednie przełożenie w tej wspólnocie oraz jakby co się stało, kiedy ich w pewnym momencie zabrakło. Więc kontekst do tego rozważania mojego dzisiejszego i będziemy dużo patrzeć w Biblię na tej pierwszej sesji, to są następujące fragmenty. Dzieje apostolskie 18:18-22. To jest druga podróż apostoła Pawła druga podróż misyjna apostoła Pawła, pierwsze odwiedziny w Efezie. Potem 19 rozdział, to jest zasadniczy pobyt apostoła Pawła w Efezie. Potem 20 rozdział, wersety od 17-38, to jest takie ostatnie pożegnanie apostoła Pawła ze starszymi, ze starszyzną zboru w Efezie. I 28 rozdział, wersety od 17-31, to pobyt w areszcie domowym w Rzymie, a więc przypuszczalne też miejsce, moment napisania listu do Efezjan. Inne miejsce to 1 Koryntian 15 rozdział, wersety od 31-32, to wspomnienie Pawła z pobytu w Efezie oraz Apokalipsa, drugi rozdział, wersety od 1-7, to już list Jezusa do zboru w Efezie z perspektywy kilkudziesięciu lat po tym, jak nie żyje już apostoł Paweł. A więc bardzo taka szeroka perspektywa, żebyśmy zobaczyli na przykładzie zboru efeskiego, super zboru, naprawdę zboru, który w pewnym momencie odgrywał kluczową rolę w Azji Mniejszej. Właściwie to stamtąd rozeszła się Ewangelia na wszystkie strony. To jednak zbór ten nie jest tym zborem, który Pan Jezus chwali tylko i wyłącznie, a wręcz zapowiada, że jeżeli nie wyciągną wniosków, to on ruszy, świecznik tego zboru. I zastanawiające jest to, czemu chce ten świecznik ruszyć, bo to nadal była solidna jednostka, a jednak dla Pana brak jednego elementu powodował, że on mówi, jeżeli się nie opamiętacie, ruszę ten świecznik. A więc dobrze, to spróbujmy pójść tak właśnie tym szerokim kontekstem. Właściwie teraz wybrzmi cały ten kontekst sytuacji w Efezie, więc będziemy patrzeć w różne miejsca. Efez, duże miasto Azji Mniejszej, właściwie można powiedzieć kluczowe, centrum handlu, kultury, sztuki i religii. A więc po prostu świetne miejsce na pracę misyjną. I faktycznie z Księgi Dziejów Apostolskich 18:19-21 dowiadujemy się, że kończąc już swoją podróż misyjną, Paweł tam wpada, idzie do synagogi, wszyscy mówią, zostań, a on mówi, co? Za wolą Bożą znowu wrócę do was. I wyjechał. I pojechał do Jerozolimy, potem z powrotem do swojego zboru, do Antiochii i później cały 19 rozdział, można powiedzieć, czyli trzecia podróż misyjna apostoła Pawła, zasadniczą mija na pobycie właśnie w Efezie i na pracy misyjnej w tym mieście. O tym jest mowa w 19 rozdziale, w wersetach od 1-40. Tam się dowiadujemy, że Paweł prowadził działalność misyjną w tym zborze około 3 lat. Różnie się mówi, ale powiedzmy, zaokrąglimy to do 3 lat i wiemy, że w Efezie była synagoga. Jeżeli spojrzycie sobie do tego 19 rozdziału, to Paweł zgodnie ze swoją strategią idzie najpierw do synagogi. Tak? Idzie do synagogi, tam mówi, że Jezus jest zapowiadanym Chrystusem. Oni tam słuchają, w pewnym momencie taka dosyć typowa reakcja, sprzeciwiają się, jedni się dali namówić, przekonać, usłyszeli tę Ewangelię, uwierzyli, ale generalnie niektórzy zaczęli nawet bluźnić drodze pańskiej, jak mówi apostoł Paweł, więc on się oddziela wtedy, uczniów zabiera ze sobą, a więc wiemy, że to są ludzie z synagogi, wiemy, że to są Żydzi nawróceni, a więc podstawę tej pierwszej grupy stanowili najprawdopodobniej Żydzi. Udaje się do szkoły Tyranosa i tam najprawdopodobniej, to jest ciekawe właśnie, bo też chciałbym, żebyśmy to wyłapywali w postawie apostoła Pawła, wtedy, gdy Tyranos sam nie wykłada, czy najprawdopodobniej w przerwach, wtedy, gdy jest najgoręcej w porze lunchu, Paweł najprawdopodobniej, bliżsi mówią, prowadził swoje zajęcia, bo wtedy mógł mieć tą salę po prostu, czy to pomieszczenie prawdopodobnie nieodpłatnie udostępnione. I czytamy więc, że właśnie 9 werset, zbór w Efezie składał się z wierzących pochodzenia żydowskiego i tych wywodzących się z pogan i wydaje się, że tych drugich było więcej, chociaż owi Żydzi, oni też stanowili istotną część tego zboru. I przez kolejne 2 lata, zobaczcie 10 werset rozdziału 19, czytamy, że Efes stał się taką tubą Ewangelii na całą Azję Mniejszą. I stamtąd Ewangelia dotarła na wszystkie inne regiony, tak? To znaczy do wszystkich okolicznych miast, miejscowości. Stamtąd to się rozlało, czy przez ludzi, którzy usłyszeli, nawrócili się i szli, czy powiedzmy przez te działania apostoła Pawła, czy wszystko naraz, po prostu Boże dzieło się bardzo tam rozwijało i to Efes był takim właśnie epicentrum Ewangelii, ludzi przemienionych przez Ewangelię, zakochanych w Bogu i ten element właśnie zakochania w Bogu jest w ich przypadku bardzo ważny, ponieważ właśnie do niego potem nawiąże Pan Jezus. Zakochanych w Jezusie, zakochanych w Bogu, zakochanych w Ewangelii i ta miłość właśnie dokonała rzeczy, które po ludzku nie powinny zaistnieć. I zaraz nam się, jeżeli czytamy Biblię, to nam się włącza takie kojarzenie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. My tak często lubimy to łatwo powtórzyć, ale w tych słowach jest potężny ładunek informacji też takiej, wiecie, właśnie takiego ciepła związanego z miłością, ponieważ musimy spojrzeć na Jezusa, który darzy miłością innych ludzi, ludzi, którzy na Jego podobieństwo kochają innych, a więc takich ludzi, wiecie, zakochanych w Bogu, zakochanych w innych ludziach, po prostu czyniących różnicę w świecie, który ich otacza i niosących Ewangelię. Taki był właśnie Efes. I tam również dowiadujemy się, że Ewangelia, ponieważ wchodzi na nowe tereny, ma miejsce konfrontacja, a więc też spektakularne uzdrowienia chorych, uwolnienie opętanych. Niejacy synowie z Cewy, egzorcyści, próbując naśladować działanie Pawła i jego sposób modlitwy, zostają poturbowani, pobici przez człowieka opętanego. Kim jest Jezus, wiem, kim Paweł też, a wyście co za jedni. Dorwał ich, sponiewierał, poturbowani, musieli ratować się. I to też poszło w miasto, tak? Poszło w miasto, że jest jakieś imię Jezus, że jest jakiś człowiek, jakiś Paweł, którego te zwierzchności rozpoznają, znają, ale z kolei nie ma żadnego szacunku do tych innych ludzi, którzy próbowali tylko podrabiać coś, co było autentycznie Boże. Tak? I miało w sobie ten ładunek autentyczności. I później czytamy, że w wyniku zwiastowania Ewangelii nawracali się również ludzie związani z czarną magią, a więc ta konfrontacja, wiecie, królestw ciemności, jasności na korzyść czego? Królestwa Bożego. I przejawiło się to w tym, że ludzie przynosili księgi, znosili, aby je palić, równowartość 50 tysięcy srebrników, Więc to Piotr Zaręba tak to komentuje. 50 tysięcy owiec można było za to kupić. Albo przez 2 miesiące, na 2 miesiące zatrudnić 1000 niewolników do wykonania konkretnej pracy. Więc to rzeczywiście ogromne kwoty. Czyli ludzie tak radykalnie odwracali się od swojego starego życia i od królestwa ciemności. Ewangelia zaczęła mieć wpływ na życie religijne miasta, kult Artemidy Efeskiej podupada. Tak, o tym też czytamy. I oczywiście Dymytriusz podjuza tłum, doprowadza do zamieszek na tle religijnym, ponieważ ewidentnie kult idzie w poniewierkę, no i oczywiście kasa się nie zgadza temu człowiekowi. W związku z powyższym trzeba coś z tym zrobić, gdyż Paweł w całej Azji powiedział, że nie są bogami ci rękami uczynieni. Tak? No to... To wszystko jest jakby tylko pewnym streszczeniem, ale pokazuje, jaka była dynamika tych wydarzeń. I to, co się wtedy dzieje, apostoł Paweł komentuje właśnie w 1 Koryntian 15:37, opisując słowami: jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. Dla Pawła tak naprawdę to była walka z siłami ciemności, z rozcieczonymi demonami, które pociągały, wiecie, za sznurki tego tłumu. Ten niezwykły obraz ludzi doprowadzeni, wiecie, do jakiejś takiej euforii, którzy 2 godziny jednym głosem krzyczeli: wielka jest Artemida Efeska, rozumiecie, całe miasto, wielka jest Artemida Efeska, 2 godziny na cały głos. To była wojna, to był sztorm, to było wzburzone morze, to był żywioł i tylko dzięki łasce Bożej i mocy Bożej nikt wtedy nie zginął. I to jest absolutnie niezwykłe. Tutaj też chciałbym powiedzieć, że to jest częste doświadczenie nas chrześcijan, że kiedy dzieją się jakieś rzeczy, to chcielibyśmy uciec, tak? Albo chcielibyśmy na przykład, żeby nas wszystko złe mijało. Ale niezwykle widać Bożą obecność i Boże działanie, kiedy w trudnych okolicznościach zachowujemy wiarę i spokój, a Bóg działa. Tak? Wtedy inni mogą zobaczyć, można powiedzieć, prawie gołym okiem Boga i Jego chwałę. Nie nas, tylko Boga w Jego działaniu. I Paweł po blisko 3 latach działań misyjnych opuszcza Efes i udaje się w dalszą drogę. I wiemy, że mówi: już nigdy do was nie wrócę. Nigdy się nie zobaczymy, mówi to do starszych. To jest właśnie 20 rozdział 17-38. Oni tam się modlą, płaczą. To kazanie pastor Andrzej Seweryn wykorzystał na pożegnanie w Kętrzynie, gdy wyjeżdżał. To zapamiętałem. To był rok właśnie 99. Jako pożegnanie ze zborem. I słuchajcie, czemu o tym wszystkim mówimy? Bo właśnie ci nawróceni Żydzi i ci nawróceni poganie, oni dotychczas żyli w światach, które się nigdy nie spotykały. Czyli Żydzi ze swoją podejściem do koszerności, do tego, co się święte, rozumiane jako oddzielenie, absolutnie żyli w oddzieleniu, w daleko posuniętym oddzieleniu od kultury, w której żyli. Oni oczywiście robili biznes i tak dalej, ale zaraz popatrzymy jeszcze w Biblii, jak to były różne światy. One nie miały prawa stać się jedno, a stały się w Chrystusie. I właśnie ta jedność mnie zafascynowała, kiedy studiowałem sobie list do Efezjan, ponieważ tam jest powiedziane, że z dwojga jedność powstała. Że to w Chrystusie jest usunięty mur nieprzyjaźni, On to czyni, w Kościele się to dzieje, poza Nim nie, ale w Kościele, właśnie w Chrystusie, w ciele Jego, i z dwóch jedność powstaje, z dwóch światów, które nie miały prawa się połączyć. No to jest absolutnie niesamowite. Po ludzku było to po prostu niemożliwe. I uczyniły to Boże uczynki miłości. Tak tutaj już zacznę iść w tym kierunku. Ze strony Boga, ale też ze strony ludzi, którzy nawracali się i tą miłością Bożą emanowali. Nie swoją, ale Bożą, bo z tą Bożą miłością jest tak, że my nie możemy jej wyprodukować, ale możemy być ją napełnieni. To jest miłość, która jest darem i jest ona wynikiem też tego, że trwamy w społeczności z Bogiem i On nam jej udziela. Bo jest to miłość agape, Boża, bezinteresowna, pełna poświęcenia. Ludzie najczęściej kochają, tak jak Szymon Piotr powiedział. Pan pyta się: Pawle, miłujesz mnie? Ponad wszystko, bardziej niż inni, to miłość agapon mówi: Panie, ja Ciebie fileo. Bo taka jest miłość ludzka, zawodna, warunkowa i tak dalej. Boża miłość jest całkowicie inna. A więc to, co niepołączalne, zjednoczyło się w Kościele. I to musiało wszystkich po prostu powalać. Zobaczcie sobie, tak jak tutaj siedzicie. Przecież pochodzimy z różnych kręgów, z różnych tradycji, z różnych kultur. I wiecie, dla mnie to jest niesamowite, że ktoś, kto się nawraca, my stajemy się prawdziwie rodziną. To jest niezwykła, niezwykła sprawa i nigdzie indziej, jak w Kościele, może być widoczna jedność, bycie jednym, zjednoczenie w Chrystusie. Właśnie, które jest wynikiem Jego miłości do nas i naszej do Niego. zjednoczenie. To jest coś, co się dzieje, kiedy ludzie się do siebie i zbliżają się do Boga i do siebie nawzajem właśnie ze względu na umiłowanie Pana. To nie jest ta jakby ta romantyczna miłość, ale to jest to świadome nastawienie do drugiego człowieka z pełnym zaangażowaniem, poświęceniem, które nie jest ciężarem, ale jest po prostu przyjemnością. Jest miłą pieśnią. Czymś, co sprawia nam frajdę i nas odświeża. Dobrze, a że to nie było normalne i uważam, że nie jest normalne, co również dzisiaj widać, to popatrzmy jeszcze na kontekst Nowego Testamentu. Mamy trzy historie. Uzdrowienie sługi setnika w Kafarnaum, zwiastowanie Ewangelii w domu Korneliusza i trzecia rzecz, strofowanie Piotra przez Pawła w Antiochii. Dobrze? Myślę, że jak zobaczymy ten kontrast i to, że jaki jest trud w połączeniu, zjednoczeniu tych dwóch światów, zrozumiemy, że Bóg może absolutnie połączyć wszystko, co chce. Absolutnie wszystko, co chce. Po ludzku jest to niepołączalne. A więc uzdrowienie sługi setnika w Kafarnaum, Mateusza 8, 5-13 i Łukasza 7, 1-10. Ja będę opowiadał, ale proszę otwórzcie sobie tę historię. Mateusza 8, 5-13 oraz Łukasza 7, 1-10. To są paralelne miejsca. A więc pamiętacie, setnik z Kafarnaum zwraca się do Jezusa, że jego sługa cierpi i prosi o uzdrowienie. Jezus reaguje, no właśnie to nasz Pan, pójdę i go uzdrowię, nie? A on mówi, nie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. I wiecie, to jest niesamowite, bo można by pomyśleć, że nie chciał Jezusa w swoim domu, ale Korneliusz de facto rozumie, z czym dla Jezusa wiązałoby się przyjście do jego domu i on nie chce go na to narażać. Bo pobożny Żyd ani nie jada z poganami, ani nie przekracza progu ich domu, więc Korneliusz tak naprawdę robi to z troski o mistrza i mówi, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. I Jezus jest pod wrażeniem. Mówi, w całym Izraelu takiej wiary nie widziałem. Ale my teraz na potrzeby też tego rozważania możemy powiedzieć, że tam było jeszcze coś innego pięknego. Właśnie to, że Korneliusz ma taką troskę o Jezusa. W każdym razie widzimy tutaj to, jest to wynikiem tego, że te dwa światy żyją osobno. Mimo, że jakby ze sobą, to osobno. One się nie przenikają. One się nie przenikają. Później mamy, pamiętacie historię z domem Korneliusza? Piotr modli się na dachu i co się dzieje? I ma trzy razy widzenie. Takie samo, powtarzające się. Z nieba na płótnie opuszczane, płótno pełne zwierząt jest opuszczane, nie? I to są bardzo różne zwierzęta. I rozlega się głos, bierz i jedz. A Szymon mówi, Panie, nigdy nie jadłem nic nieczystego, jak żyję. Zwróćcie uwagę, on jest chrześcijaninem, on nadal jako chrześcijanin zachowuje zasady tego, co jest czyste, co jest nieczyste, żyje kierując się po prostu zasadami prawa mojżeszowego. I wtedy głos z nieba mówi, co ja oczyściłem, ty nie miej za nieczyste. Raz, drugi, trzeci, przychodzą słudzy. Jeszcze on myśli, o co chodzi, przychodzą słudzy Korneliusza i mówią, przyjdź, zwiastuj Ewangelię. Pan nasz cię zaprasza. I on po drodze zaczyna rozumieć, że to Pan go przygotowywał na to spotkanie. Przekracza próg domu Korneliusza, wchodzi tam, dlatego, że Pan go przygotował. Czemu? Ponieważ po ludzku sam nie wszedłby do tego domu. Dlaczego? Bo pobożny Żyd nie przekracza progu poganina. Prawda? I ostatnia historia. Może przeczytajmy sobie właśnie 25-29, 10 rozdział 25-29, bo to bardzo fajnie Piotr komentuje. Dzieje apostolskie 10-25-29. Gdy Piotr wchodził do jego domu, w nawiasie powiedzmy sobie, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie i padł mu do nóg, oddając cześć, lecz Piotr rzekł, wstań, ja też jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z Korneliuszem, wszedł do środka, gdzie czekało już wiele osób. Wtedy przemówił do nich, dobrze wiecie, że Hebrajczykowi nie wolno kontaktować się ani nawet zbliżać do poganina. Bóg jednak objawił mi, że nikogo nie należy uważać za nieczystego i gorszego. Dlatego przyszedłem bez sprzeciwu. Pytam więc, dlaczego mnie wezwaliście? Tak? Myślę, że właśnie to, z czego Bóg sobie odbiera chlubę, to to, że w Kościele połączalne jest to, co po ludzku nie da się połączyć. I odwrotnie. Kiedy Kościół się dzieli, to jest absolutnie, jakby wiecie, czymś, co sprawia Panu ogromny smutek i przykrość. Czemu? Ponieważ jakby Jego miłość działa w odwrotnym kierunku. Ostatnio miałem wykłady do młodzieży i tam padło pytanie o pornografię, zadano mi pytanie w tej kwestii. Mówię, pornografia jest czymś zupełnie odwrotnym do miłości, ponieważ ona mówi do człowieka, ja chcę tu i teraz, w taki sposób, a miłość oferuje, daje, dzieli się, tak? Czyli są to zupełnie przeciwne kierunki. I Boża miłość właśnie jest taka. Dlatego jedność jest czymś naturalnym, co potwierdza, że Pan jest pośród nas. Że na tym miejscu są ludzie, którzy umiłowali prawdziwie Pana, umiłowali braci i siostry, zdają sobie sprawę z różnic, jakie są między nimi i uwielbiają ze sobą spędzać czas, razem oddawać Bogu chwałę. Potrafią to robić. Ja pochodzę, znaczy przyjechałem do Was ze zboru, który jest zborem bardzo różnorodnym. Generalnie zbór w Białymstoku jest uznawany w Polsce za bardzo konserwatywny. Nie wiem, czy nadal, ale jest. Natomiast jest też dużo osób o poglądach charyzmatycznych, trzeba powiedzieć. No i co nie zmienia faktu, że jesteśmy zborem baptystycznym, czyli po prostu też jakby zaznaczamy to zawsze, kiedy różne osoby przychodzą do zboru. I posłuchajcie, jest dla mnie to niezwykłe, chociaż mówię, że jest to wyzwaniem, że my wszyscy na jednym miejscu dajemy chwałę Panu i mamy z tego radość. I jest tak dlatego, że ludzie po prostu umiłowali Pana. Więcej może powiem później właśnie na trzeciej sesji o tym, ale teraz chciałbym Wam pokazać cztery rzeczy, które w liście do Efezjan generalnie są połączone w jedność. To jest nauczanie listu do Efezjan. Pominąłem ten wątek w Antiochii, więc jak chcecie sobie przeczytać, to zobaczcie Galacjan 2, 11-14, to gdzie właśnie Paweł stoi w obronie Ewangelii i karci Piotra, że zachował się obłudnie, oddalając się od pogan, odstępując od nich, ponieważ przyszli jacyś bracia od Jakuba z Jerozolimy, więc zachowujący zakon i on nie będzie jadał teraz z poganami, nie? To Paweł go za to zrugał po prostu potężnie. I teraz słuchajcie, czyli Ewangelia jest przeciwieństwem tego. I cztery przestrzenie, które Bóg jednoczy w Chrystusie. Efezjan 1, od 3 do 14 jest powiedziane, że z nastaniem pełni czasów Bóg połączy coś, co się wydaje być niepołączalne. Niebo, wszystko, co jest na niebie, z tym, co jest na ziemi, w Nim. Wyobraźcie sobie, to jest Boży cel. Połączyć niebo i ziemię. To, co jest na niebie, z tym, co jest na ziemi, w Nim. Czyli wszystko to, co jest odrodzone, co jest w Chrystusie, co jest autentycznym Bożym życiem. To jest Boże pragnienie od początku, by to stanowiło jedność, by to połączyć. Jak czytacie Apokalipsę na koniec, to widać. Nowy Jeruzalem wstępuje z góry od Ojca Światłości i staje się miejscem właśnie zamieszkania i Boga, i wszystkich ludzi, którzy są, pozostali wierni Ewangelii, tak? Druga rzecz, Efezjan 1, 20-23 i 4, 15-16 jest mowa o połączeniu głowy z ciałem, czyli Chrystusa z Kościołem. Efezjan 1, 20-23 i 4, 5-16. To nie jest już pieśń przyszłości, bo ten pierwszy punkt to wraz z wypełnieniem czasów, a więc już z nastaniem tego, powiedzmy, z tymi ostatecznymi wydarzeniami, z końcem znanej nam historii, to to jest pieśń teraźniejszości. I właściwie to, o co Pawłowi chodzi, to to, że ty i ja mamy być wrośnięci w Chrystusa. I przez to zespoleni też z Kościołem. I to jest mocne połączenie. Tak jak wiecie, jeżeli oderwać głowę od ciała, to widzieliście pewnie męczeńską śmierć chrześcijan, gdy były im odcinane głowy, człowiek umiera. Potężny obraz tego połączenia z Chrystusem, Kościoła, który żyje dzięki temu, że jest połączony z Chrystusem. Trzecia rzecz, przestrzeń, to jest właśnie to, o czym teraz do tej pory mówiłem, czyli Efezjan 2:11-22 oraz 4:1-16. W Chrystusie z dwóch stworzyć jednego człowieka, aby z dwojga jedność powstała, wspólnota nawróconych Żydów i pogan w Kościele, co było absolutnie niepołączalne. To tylko w Chrystusie jest możliwe. I jeszcze jeden obraz, myślę, że też lubimy go, Efezjan 5:22-33 i 31, połączenie męża i żony w jedność, taką jedną całość, czyli bycie jedno. I nie wiem, czy wiecie, kiedy tam jest słowo użyte na określenie tej jedności, kiedy weźmiecie dwie powierzchnie, skleicie, one są dokładnie przylegające, nie można ich rozdzielić, chyba że je zniszczycie, tak? To o takiej jedności, tak Bóg taką jedność ma dla małżeństw w Chrystusie, to jest możliwe, a więc nierozerwalny związek na całe życie. Cztery obszary, które są poruszone właśnie w liście do Efezjan, to, co wydaje się być niepołączalne albo do tej pory nie było, w Chrystusie jest możliwe. I pomyślcie sobie teraz właśnie o różnorodności, jaka jest tutaj na tym miejscu. My w Białymstoku mamy tak. Najstarszy senior chyba liczy 98 lat. No, najmłodszy, no to najmłodszy, no parę dni. Chyba teraz to jest Grudniewski, najmłodszy. I taki mamy spektrum. Słuchajcie, proszę? No tak, no to ja już tak wiesz. No i słuchajcie, cały ten przekrój spotyka się w jednym miejscu. Aby oddać Bogu chwałę. Różne zawody, różny wiek, różny status społeczny, różne wykształcenie, różne nacje. To ostatnio właśnie też coś, co... I powiem wam, że jest tylko jeden wspólny mianownik, Jezus. Ze względu na Jezusa, na miłość do Niego, na to, że On jest naszym Panem. W jedności. Z dwojga jedność powstała. To jakby, to nam tylko pokazuje, co jest Bożą wolą i jest dostępne w ramach działania Bożej łaski i Jego mocy dla Kościoła. Jest świadectwem dla innych, że to jest Boży Kościół. I teraz słuchajcie, chciałbym, bo ja to mam w postaci prezentacji, ale by było po prostu lepiej to widzieć, natomiast przygotowałem 16 rzeczy Bożych uczynków miłości, z powodu których to połączenie w ogóle jest możliwe. Czyli to, że to, co niepołączalne, jest zamienione w jedność. 16 punktów. Po pierwsze, co zrobił Bóg z miłości? Ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszystko, co było dostępne, by błogosławić Ciebie i mnie, w Chrystusie jest dostępne. To jest 1:3. Potem 4 werset rozdziału 1. Przed założeniem świata wybrał nas i przeznaczył, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Dlatego zaczął robić to, co robił i robi teraz. Bo to jest Jego wybór, miłość i determinacja, by to osiągnąć. Plus przeznaczył nas sobie do synostwa. Przed założeniem świata. Tego wszystko, co czyni później, jest z tego powodu, że On chce mieć Ciebie dla siebie. Chce mieć Ciebie maksymalnie blisko. I nie dlatego, że jest taki zaborczy, tylko dlatego, że im bliżej Niego jesteś, tym bardziej żyjesz. To jest wspaniałe. Trzecia rzecz. W Chrystusie mamy odkupienie, przez Jego krew, to również uczynek miłości Ojca i Syna. Oczyszczenie z grzechu według bogactwa Jego łaski, to jest to, co jest największym problemem człowieka. Zobaczcie, przynoszą paralityka Jezusowi, opuszczają przez dach, a Jezus mówi, odpuszczone są grzechy twoje. No myślę, że on był zaskoczony na początku, może i nie, ale był zaskoczony, bo przynieśli go po co? Żeby on go uzdrowił. A Jezus po prostu dotyka podstawowego, najgłębszego problemu człowieka, to jest grzech. I zobaczcie, Bóg z miłości posyła Syna, tak? Odkupienie przez krew Jego, oczyszczenie z grzechu według bogactwa łaski Jego. Czwarta rzecz. Udzieli nam hojnie swojej mądrości i roztropności. Werset 8. Słuchajcie, nie wszystko jest przez moc, a nawet miłość ma być mądra i roztropna. Jest powiedziane, że On nam jej hojnie udzieli. Wszelkiej roztropności i mądrości. Wszelkiej. Po piąte, jako rękojmie zbawienia, żebyśmy byli pewni, to dał nam cząstkę siebie, Ducha Świętego do naszego wnętrza dał. Wersety 11 i 14 rozdziału 1. Dał Ducha Świętego do naszego wnętrza. Żebyśmy mieli pewność zbawienia. Rękojmie. Po szóste, działa w nas przemożną siłą, taką samą, jaką okazał w Chrystusie, wzbudziwszy Go z martwych. To jest 19 werset. To jest niesamowite, rozumiesz? To nie chodzi o to, że ty masz być mocny. Wiecie, bo ludzie tak mówią, uwolnij giganta w sobie. Nie, w chrześcijaństwie nie o to chodzi. W chrześcijaństwie chodzi o to, że Bóg swoją potężną mocą, którą Chrystusa wskrzesił, działa w naszym życiu. I to jest Jego dar dla ciebie i dla mnie, kiedy decydujemy się zaufać Jemu, kiedy wchodzimy w przymierze z Nim. Ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa, działa również w naszym życiu. Tak jest napisane u Pawła. Dalej, siódma myśl. Chrystusa ustanowił głową Kościoła, abyśmy mieli, tak już to troszeczkę spłycę, przywództwo nieprzechodnie, stałe, strategię, wiecie, od początku do końca, wyznaczoną pod jednym wodzem i prowadzącym swój lud. Dzisiaj, jak mamy, wiecie, kryzys autorytetu, ludzie po prostu są zasmuceni. Ich największe autorytety być może miały udział po prostu w zbrodniach, tak? Ale to, co jest przesłaniem Ewangelii, to to, że mamy arcykapłana, który sprawuje urząd nieprzechodny. To list do Hebrajczyków. Prawda? Dalej zobaczcie, myśl ósma. Jesteś Jego dziełem, stworzony do dobrych uczynków, do których On Cię przeznaczył, abyś w nich chodził. To nie tylko chodzi o to, że to jest taki, wiecie, nakaz, że Bóg nam oczekuje od nas, że mamy chodzić w dobrych uczynkach. Nie, tu jest powiedziane, że jesteśmy Jego dziełem. On nas ukształtował, gdy narodziliśmy się na nowo. Nic, co Bóg stworzył, nie było złe. Cokolwiek Bóg ukształtował, On powiedział, to dobre to jest. I potem jest powiedziane również, że stworzył nas z przeznaczeniem do dobrych uczynków, czyli uzdolnił nas do tego, aby tak żyć, kiedy jesteśmy w relacji z Nim. Uzdolnił nas do tego. No to jest werset oczywiście, drugi rozdział, werset od 8 do 10. Dziewiąta myśl. Bardzo to lubię. Za cenę krwi Chrystusa przybliżył nas do siebie i uczynił bliskimi, a zaprowadził pokój między nami i dał nam wolny przystęp do siebie. To drugi rozdział, werset 13 i trzeci rozdział, werset 12. W jednym z tłumaczeń, to chyba u Piotra Zaręby jest, jest nam bliski tak jak koszula ciała. Niesamowite określenie. Przybliżył Cię do siebie. Usunął wszystko, co Cię oddzielało od Niego. 14 werset rozdziału 2, myśl 10. Zburzył mur nieprzyjaźni oddzielający nas od Niego i nas od siebie nawzajem. Zburzył ten mur. W Chrystusie usunął ten mur. I to wszystko są uczynki miłości Boga. On to robi z miłości i to mógł zrobić tylko dlatego, że ukochał nas przed założeniem świata. Potem czytamy, że, myśl 11, stał się kamieniem węgielnym fundamentu apostołów i proroków, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Popatrz, jaki tu jest obraz i jakby przyjmij to nie tylko przez wiarę, ale jako obietnicę i stan faktyczny, że Jezus, który jest kamieniem węgielnym fundamentu tej całej nauki apostołów i proroków, On na nim buduje swój Kościół. Jest to budowla mocno spojona. Mocno spojona. Myśl 12. Przez apostołów i proroków całemu światu ogłosił, wykrzyczał, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie. 3 rozdział, wersety 1-9. Czyli Bóg mówi: mam dla ciebie dziedzictwo. Wszyscy, nie tylko Izrael, ale wy też, przyjdźcie. Przyjdźcie do mnie. Powołał ludzi, których posłał na cały świat i oni, wiecie, jak tacy, jak jest to określenie człowieka, który idzie w imieniu króla i heroldzi ogłaszają: wy też, chodźcie. I to jest miłość Boża. 13. myśl. Zamieszkał w naszych sercach przez wiarę. Czy stało się to możliwe, by zamieszkał w naszych sercach przez wiarę? 3 rozdział, werset 17. Utwierdza nas wewnętrznym człowieku, zakorzenia i ugruntowuje w swojej miłości, wypełnia nas całkowicie pełnią Bożą. To jest 19 werset rozdziału 3. Po prostu jak sobie przechodziłem cały list do Efezjan, to pomyślałem: uczynek miłości za uczynkiem miłości, co Bóg zrobił, aby to połączenie stało się możliwe. Jeszcze 3 myśli. Rozdział 4, wersety 7-16. Obsypał nas darami. Uczynił integralną częścią swojego ciała, wyznaczając w nim szczególne miejsce. Zawsze się wzruszam, bo kiedy myślę o tym, że dzisiaj głoszę Słowo Boże, to mówię, że Pan Bóg nalewa wodę druszlakiem. Bo to po ludzku nie powinno było mieć miejsca. Jestem tym wzruszony zawsze. 15. myśl. Z myślą o naszym duchowym wzroście, dojrzałości, działaniu zgodnie z przeznaczeniem ustanowił w Kościele apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Zatroszczył się o naszą przyszłość i dojrzałość. To rozdział oczywiście 4, to samo miejsce, co wcześniej. I ostatnia myśl. Dał nam do dyspozycji całą zbroję Bożą, abyśmy mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, byśmy mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Więc moje pytanie brzmi: jeżeli Kościół doświadcza rozłamów, to dlaczego? Przecież jeżeli Dawid powiedział: zabezpieczyłeś przymierze ze mną z każdej strony, to tutaj to jest absolutnie wszystko do kwadratu. To oznacza, że nie słuchamy tego, co Pan do nas mówi i nie korzystamy z tego, co Pan nam dał. To wszystko. Taka jest po prostu prawda, że ludzie o aspiracjach nieprzemienionych przez Boga po prostu wchodzą w świętą przestrzeń i zaczynają niszczyć jedność, która jest owocem miłości, naturalnym owocem jedności. Dobrze, i teraz chciałbym zadać wam pytanie. Ja wiem, że to była długa lista, gdyby się świeciło, byłoby lepiej widać. Który z tych Bożych uczynków robi na tobie największe wrażenie lub najbardziej cię dotknął, ponieważ ty jesteś beneficjentem? Albo cieszysz się na myśl o tym, że jesteś beneficjentem już jeszcze w przyszłości, na przykład, ale cieszysz się już myśląc, to jest moje w Chrystusie, nie? Jaki uczynek miłości porusza ciebie? To bardzo lubię. No. Mhm. Tak, zabezpieczył naszą przyszłość też. Pomyślał o wszystkim. Ta rękojmia, nie? Twoja gwarancja, że po drugiej stronie to jest ten obraz ładunku na statku, który płynie do portu i już ze znakiem, z pieczęcią. Po drugiej stronie jest Chrystus tą samą. Mówi, to jest mój ładunek. Biorę go, nie? Niezwykły obraz. Mnie też bardzo dotyka ta myśl właśnie o tym, że w moim życiu Bóg działa tą samą mocą, którą podniósł Chrystusa z grobu. To jest naprawdę mocne. Jak sobie jeszcze dodamy to, że Chrystus jest pierwociną tych, którzy zasnęli, że jest pierwszym z umarłych, że patrząc na Niego widzimy naszą przyszłą chwałę i po prostu to, do czego Bóg nas powołuje, no to jest to ogromna zachęta i nadzieja. Każdy z tych diamentów jest przygotowany z myślą o tych, którzy są w Chrystusie. Nie o całym świecie. O tych, którzy są w Chrystusie. Tak jak z nastaniem pełni czasu Bóg połączy w jedno to, co w niebie, z tym, co jest na ziemi, w Nim. Wróćmy jeszcze na chwilę do kontekstu listu do Efezjan. A więc apostoł Paweł pisze ten list, siedząc w areszcie domowym w Rzymie. Mówi, Piotr Zaręba pisze, że 5 lat po tym, jak tam był. Dosyć krótko. No zawsze jak studiujemy list, to myślimy sobie, to po co Paweł to pisze? Po co on o tym pisze? Skoro znamy ten kontekst, wiemy, jak to wygląda, myślę sobie, może na przykład Efezjanom trudno było przyjąć jako dar Boży tych, nie wiem, starszych, którzy zostali wprowadzeni z nałożeniem rąk, no bo Paweł to był Paweł. A tutaj Paweł pisząc do nich mówi, Jezus się zatroszczył o waszą przyszłość. Ustanowił ludzi po to, byście osiągnęli dojrzałość, by pomóc wam, wyposażyć was, abyście zajęli właściwe miejsce w ciele i budowali się wspólnie. Jak to ciało, wiecie, z wzajemnie zasilającymi się stawami, ścięgnami. Może mieli problem z tym. Albo zbyt łatwowiernie przyjmowali każdego. Z listu do Efezjan wynika, że raczej nie. Znaczy z Apokalipsy, że rozpoznali tych, co się poddawali za prawdziwych, a byli fałszywymi, nie? Ale może mieli właśnie w pewnym momencie taki problem. Albo zbyt otwarci, albo zbyt zamknięci, a Paweł mówi, Pan ustanowił z myślą o was ludzi, którzy mają wam pomóc osiągnąć dojrzałość, są przez to, przez Pana postawieni, więc na fundamencie, czyli na wyznaniu wiary, na nauce apostolskiej, poddani tym, których Pan ustanawia, rośnij, służ, zajmij miejsce w zborze i bądź częścią jedności, którą Bóg już teraz czyni. No bo pytanie, po co on pisze do nich właśnie taką rzecz, nie? A więc Paweł w Rzymie płaci w tę samą cenę za głoszenie Ewangelii zlecone i wyznaczone mu przez Chrystusa, czyli on nie robi tego dlatego, że chciał. Dlatego, że takie jest spełnienie jego marzeń. Że to jest jego ambicją być apostołem. Nie, on raczej mówi, jestem ostatnim z apostołów. Poroniony płód. Prześladowałem Kościół Boży. Nie zasługiwałem na to. Nie powinienem tego robić, ale Pan tak kazał, więc jestem apostołem i słuchajcie, i płaci cenę. W tym liście mówi 3 razy o więzieniu, o udręce. Czyli, że wypełniając powołanie, on cierpi, ale jest wierny. I to też ma znaczenie dla jedności Kościoła. Nie, że jak wiecie, jest źle, to się zabieram i wychodzę. Tylko cierpię, znoszę jeden drugiego w miłości, w pokorze i w uniżeniu. To są uczynki miłości dla Pana i dla Jego świętych. Jak sobie przeczytacie właśnie już tutaj, nie wiem ile mamy czasu, Posłuchajcie tam, jak Paweł opisuje w rozdziale 20, jak wyglądało jego życie. Człowiek, który nie szuka swego. Nie grabi, wiecie, wdowy i tak dalej. Dniem i nocą, publicznie i po domach, nie przestawałem was budować, napominać, głosić wam nie tylko te miłe rzeczy, całe przesłanie Ewangelii. No to jest miłość, jak rodzic, nie? My mamy wyzwanie z naszą Zośką. No, to jest artystka naprawdę. I po prostu mamy wyzwanie, takie Bóg nas uczy pokory. No i co? I nie jest tak, że tylko robimy takie, wiecie, rzeczy miłe. Bo to by było słabe rodzicielstwo. Byśmy naprawdę popchnęli ją w złym kierunku. Prowadzimy trudne rozmowy. Ona nieraz płacze. Nie omieszkałem głosić wam całej Ewangelii. Całej nauki. Woli Bożej. Mhm. No dobrze. To tak, Kościół w Efezie powstał z powodu Bożej miłości, która rozlała się na innych ludzi przez tych, którzy uwierzyli. Tam oczywiście w centrum jest Ewangelia i Jezus Chrystus. To poruszyło tym miastem, wstrząsnęło nim, miało wpływ na całą Azję Mniejszą. To była piękna woń miłości Chrystusowej. I słuchajcie, co się dzieje 40 lat później? Otwórzmy ten list, bo myślę, że warto go przeczytać całego. Ale mamy rok setny około, powiedzmy. I Jezus pisze do tego zboru, bo Paweł już nie żyje. Z dobre 30 lat już nie żyje. Nie wiemy, kiedy napisał ostatni list do zboru w Efezie. No nie wiemy tego, nie? Ale zobaczcie, co Jezus już pisze do tego zboru. Ten, który ma oczy... To jest pięknie tutaj napisane na początku, rozdział pierwszy. Pośród tych świeczników widziałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, oczy jego jak płomień ognisty. Różnie się to interpretuje, ale jeden z nich jest taki, że jest to przenikliwy wzrok. A więc Jezus widzi nas faktycznie takim, jakim jesteśmy. Patrzy oczywiście patrzy ze swoją miłością na swój Kościół, na ciebie i na mnie. I zobaczcie, co pisze. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud. Pięknie się zaczyna. Trud. Ten zbór się trudził dla sprawy Bożej. Ten zbór się trudził dla Ewangelii. I wytrwałość twoją. Trud i wytrwałość. Takie cechy, których dzisiaj jak na lekarstwo. Trud i wytrwałość. I wiem, że nie możesz cierpieć złych. I że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. To ten też w kontekście, nie? Tego, co Paweł pisze tam w liście do Efezjan w 4 rozdziale. I stwierdziłeś, że są kłamcami, czyli musieli poddać ich próbie i musieli wywnioskować potem, na przykład po owocach i ich nauki, i ich życia. Kłamcami jesteś. Nie? Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, nie ustałeś, czyli znowu wytrwałość, poświęcenie, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, opamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwy. A jeżeli nie, przyjdę do ciebie, ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru, do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. I też gdzieś zwycięzca, więc bój, zbroja i tak dalej. Posłuchajcie, ten zbór jest naprawdę solidny. Chciałoby się, żeby dużo było takich zborów. Wytrwały, wiecie, robiący robotę, na którym można polegać, niosący cenę, płacący. A Jezus mówi, jeżeli się nie opamiętacie, ruszę ten świat. A czemu? Zapomniałeś o, czy porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Ja rozumiem, że tu chodzi o Niego. Bo jeżeli mówimy o miłości, to mówimy z reguły o kimś konkretnym. Moja pierwsza miłość, o! Nie? Ale potem dodaje o spełnianiu uczynków. Właśnie miłości. Więc według mnie po prostu ten zbór, mimo że był solidny, popadł w jakiegoś rodzaju duchową rutynę. Robił dobrze rzecz, naprawdę dobrze, można było polegać. Ale nie było w tym Pana na pierwszym miejscu, zakochania w tym Panu, wiecie, ze względu na Niego, dla Niego. Lubię wspominać, jak jeździłem do Moniki w czasie studiów. Potrafiłem pojechać tylko po to, żeby, wiecie, stanąć przed drzwiami, dać jej kwiat i wrócić. 5-2-5, z radości. 20 minut przez las. Tak, 5-2-1, 5-2-1, czyli autobus, wiecie, autobusem. Autobusem, nie wiem, ile minut trzeba było jechać. Na czwarte piętro, bo często winda nie działała. Tup, 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 tup. Ding dong. I z powrotem. Chciałbym Ci teraz zadać pytanie, bo ono będzie potrzebne nam przy tych warsztatach naszych, w kolejnej sesji. Czy przychodzą Ci na myśl uczynki miłości do Pana? Takie właśnie, wiecie, rzeczy, kiedy człowiek nie rachował, nie rozkminiał, warto, nie warto, po prostu szedł za głosem serca. Dla Pana, to, dla Pana to wszystko. Po prostu. Jak wiem, że też miłość się uczy pewnej mądrości, nie? Ale i czy dzisiaj, kiedy patrzysz na swoje chrześcijaństwo, to możesz powiedzieć, że są uczynki takie jak pierwej. Jak wtedy. Bo Bóg miłości, który uruchomił ten cały plan zbawienia i połączenia w jedną całość, tego, co na niebie z tym, co na ziemi w Nim, w Chrystusie, odpalił to miłością, On porusza się w atmosferze miłości, tak, to jest święty Bóg, sprawiedliwy Bóg, suwerenny Bóg, ale Bóg, który jest miłością, On przychodzi, zostawia miłość, tu gdzie był, i przychodzi i jej wypatruje. On niczego od nas nie potrzebuje, żadnej łaski nie potrzebuje. Nie wzbogacisz Go tym, że coś dla Niego zrobisz, ale porusza Go, kiedy robisz coś z miłości. A szczególnie, kiedy robisz coś na przykład z miłości, to co wyczytałeś w Jego Słowie. Czyli bierzesz, wiesz, Jego Słowa i mówisz, one są cenne. No i żyjesz tak. Z radością. Wiecie, nie lista nakazów, zakazów, tylko to jest, to są miłe memu Panu rzeczy, ja tak chcę, że... Kiedy nad tym pracowałem, wzruszałem się tą perspektywą, bo Efes to stracił. Zadałem pytanie Panu, czy przypadkiem ja tym nie stracił. Tobie dzisiaj to pytanie zadaję. Wiecie, kiedy jesteśmy zakochani albo po prostu kochamy naszego Pana i wypełnieni Jego miłością kochamy braci i siostry, ostatnią rzeczą, o jakiej pomyślimy, to są jakieś tam podziały. Jeśli jesteś prędzej w stanie, ustąpisz. Ktoś tam do ciebie z czymś wjeżdża, to mówisz, ależ proszę, bracie. my najczęściej w Białymstoku toczymy walkę o pieśń, nie? Bo po prostu chodzi o to, żeby wszyscy mogli zaśpiewać jakąś pieśń. Ostatnio dzwonię do Pawła Sawczuka, który prowadził uwielbienie. Mówię, Paweł, ile z tych pieśni było dla seniorów? On mówi, no moim zdaniem ta i ta i ta. Ja mówię, nie, to są moje pieśni, chyba że już senior zaczyna się od tego wieku. Ale mówię, na tym nabożeństwie nie było nic dla seniorów. Nic. Pomyślałeś o tym? Przyszli seniorzy na nabożeństwo, siedli w ławkach i nawet nie mogli zaśpiewać. Wzruszyć, pomodlić. Bo wiecie, my jedziemy non-stop, idzie z internetu, znamy wszystko na bieżąco, po prostu jesteśmy na bieżąco, chociaż no nie, nie jesteśmy, po prostu dzieci, no właśnie. Ale wiecie, no po prostu internet robi to, że masz dostęp do wszystkiego i po prostu jesteś na bieżąco, nie? Ale moja mama do dzisiaj nie wierzy w internet, bo po prostu to jest coś, co nie da się wytłumaczyć, jak ja pstrykam enter i coś kupuję w tym internecie. Gdzie jest ten internet, nie? Po prostu moja mama to, co ma, to wszystko, co jeszcze jest w sercu i w pamięci. Posłuchajcie, i kiedy masz nastawienie miłości, no to po prostu ty chcesz, żeby ten brat i siostra, którzy są koło ciebie, najedli się, nasycili się, żeby się zbudowali. Chcesz, żeby wyszli z nabożeństwa, nie wiem, no tacy ubogaceni, wzruszeni, podbudowani, zachęceni. No, jeżeli masz w sobie miłość od Pana, ostatnią rzecz, o której będziesz robił, to ja mam to gdzieś. My tu będziemy śpiewali tylko top 10 najnowszych kawałków. Myśmy świadomie wybrali inną drogę w Białymstoku. Widzieliśmy sobie, nasi bracia i siostry, oni zasługują na to, ponieważ byli tu przed nami, żeby okazać im szacunek i cześć. Dlatego cały czas te boje prowadzimy, znaczy boje w cudzysłowie, nie? Bo tam nikt nie jest nastawiony na nie, tylko po prostu zapominamy czasami o tym. Mówię, pilnujcie się tego. Po prostu usłuszcie Seniora. To jest ta troska, która sprawia, że nie patrzysz za bardzo na siebie. Ktoś mi zapytał, a jakie ty lubisz pieśni? Mówię, to jest nieważne wcale. Ja lubię pieśni. Można na nabożeństwie nie być pieśni, które ja lubię. Naprawdę. Pierwsza miłość to wyżyny, na których chce spotykać się z nami Pan. To ona czyni różnicę. To po niej wszyscy poznają, że kim jesteśmy, żeśmy uczniowie Chrystusowi. A z powodu jej braku jesteśmy niezauważalni, niewyraźni, niedostrzegalni, cokolwiek byśmy robili. Miłujący się Żydzi i poganie, którzy przyjęli Ewangelię, pokutowali, nawrócili się, świadomie burzyli mury nieprzyjaźni, oddzielający ich wcześniej od siebie i jednoczyli się w jednym kościele, oddając chwałę Bogu, to jest coś, co uwielbia Boga. Jest najpiękniejszą pieśnią dla Niego. Myślę, że właśnie to miał na myśli Jezus, mówiąc, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, tylko pamiętaj się, bo to było wyjątkowe, niepowtarzalne, poruszające i naprawdę poruszyło tamte miasto i Azję Mniejszą. I na zakończenie, prawie, trochę przyciągnięty. Wybrałem wszystkie teksty z miłością z listu do Efezjan. Przeczytajmy sobie te wersety, bo one są super. Pierwszy rozdział, 4 werset. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej. Drugi rozdział, 4 werset. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarli się przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteśmy. Rozdział 3, wersety od 14 do 19. Zginam kolana moje przed Ojcem, będziemy się zaraz modlić tą modlitwą, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, w Bożej miłości, ale też w Bożej miłości ku Niemu i innym, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość, głębokość i mogli poznać co? Miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Czyli miłość Chrystusowa jest absolutnie poza doświadczeniem ludzi ze świata, dopóki nie nawrócą się i nie przyjdą do Boga. I doświadczenie tej miłości zmienia wszystko. Czwarty rozdział, wersety 15 i 16. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. I ostatni werset, no jeszcze nie. Piąty rozdział, drugi werset. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, czyli umiłowane dziecko. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga, jeżeli jesteś w Chrystusie. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. 25 werset. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Posłuchajcie i ostatni. 6,24 jest chyba moim ulubionym. Łaska niechaj będzie ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłością niezniszczalną. Nie ma połączenia tego, co niepołączalne, bez Bożej miłości do nas i przez nas do innych. Nie ma tego. Po prostu nie ma tego. Możesz szukać innych sposobów, ale de facto tym, co ciebie uwiarygadnia w głoszeniu Ewangelii, to jest po prostu ta miłość, która przepełnia ciebie, twoje myślenie, działanie w relacjach z innymi dookoła. Nie musisz nikomu nic udowadniać. Po prostu tak widać, ludzie są tak spragnieni takiej miłości. Są spragnieni. Mogą się z tobą teologicznie nie zgadzać, ale po prostu zobaczą miłość Bożą i mówią, chcę tego samego. Skąd to masz? No taka jest prawda. Tego się nie da podrobić, bo to jest z Boga. Tak powstał zbór w Efezie, tak była dotknięta cała Azja Mniejsza. I gdy tego zabrakło, Jezus mówi, opamiętaj się, albo ruszam ten świecznik. I myślę, że to jest dla nas mocna zachęta i wezwanie, abyśmy właśnie skonfrontowali siebie z przykładem Boga, z przykładem Jezusa. Wiecie, nie, bo czasami z podstawówki to się robi tak, że tak mamy Zosią, że zawsze, ale oni też dostali dwiemierne, nie? No to tak się, do tego się nie odnosi w taki sposób. Zawsze patrz na wzór. Patrz na Pana, na Ojca i patrz na Jezusa. I wtedy zrozumiesz, że albo dostaniesz to od nich, albo cię tym napełnią, albo będziesz zawsze obok. Dlatego Paweł, i tym zakończymy, wznosi modlitwę. W liście do Efezjan są chyba dwie modlitwy. Pierwsza jest w pierwszym rozdziale i druga jest właśnie tu, w trzecim rozdziale. To nawet jest amen po tej modlitwie. Jest niezwykła. Przeczytamy ją całą. Od 14 do 21. Właśnie z tego powodu zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił, według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Tacy zakotwiczeni, tacy zakorzenieni w miłości. Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, a więc to jest modlitwa o wszystkich świętych. Jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia. Panie Jezu, znamy tę modlitwę. Czytaliśmy ją nieraz. I to, co jest jej przesłaniem, to jesteś Ty, Bóg miłości, której świat nie zna i nie poznał. Panie, chcesz wejść w nasze życie, zamieszkać przez wiarę w naszych sercach. Ty, Bóg miłości. Ugruntować nas w tym, że kochasz nas takim, jakim jesteśmy. Jesteś gotowy przemienić nas na swój obraz i podobieństwo. Tą mocą, którą wszystko poddać sobie możesz. Panie, przychodzimy prosić Cię, abyś napełnił nas swoją miłością, abyśmy mogli jej zakosztować, doznać, poznać i byś nią napełnili. Niech, Panie, to doświadczenie nas zakorzeni w niej. Bo Ty chcesz, abyśmy na wyżynach się z Tobą spotykali. W tej pierwszej miłości. Bardzo Cię proszę, Panie, o nas tutaj i wołam o siebie, Panie. Jesteś godzien, abym wszystko, co robię, robił z miłości do Ciebie, z wdzięczności. Nie jesteś mi nic dłużny. Wszystko, co mam, jest od Ciebie. I są to same dobre rzeczy. Uwielbiam Cię, Panie. Tobie chwała, że przychodzisz do nas, abyśmy zyskali doświadczenie tej miłości, uwierzyli w nią i przyjęli czasami przebaczenie, czasami mocne napomnienie ku życiu, ale Panie, po prostu z miłości. Uwielbiam Cię. Każdego, kto stracił ten żar i stracił pierwszą miłość, porzucił ją. Panie, niech to czyni różnicę w naszym życiu i w życiu zborów naszych, gdzie jesteśmy, by te zbory były rozpoznawalne, pachnące ludźmi zakochanymi. W Twoim słowie, w Twojej woli i tak zwracający się do innych. Niech, Panie, jedność będzie tego sygnałem, tym przejawem, znakiem. Z dwóch jedność powstała. Zburzone można przyjaźnie. W Chrystusie. Panie, Ty tych, którzy są Twoją miłością wypełnieni, połączysz z tym, co jest w niebie. Bo to, co jest na ziemi w Chrystusie, jest przepełnione Twoją miłością.